Drogie Panie, od jutra przeżywać będziemy szczególnie intensywny czas Adwentu. Zaznacza to liturgia codzienna poprzez specjalne formularze od 17 do 24 grudnia. Jest to przygotowanie bezpośrednie do świąt Bożego Narodzenia. I w to bezpośrednie przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia wpisuje się także liturgia trzeciej niedzieli Adwentu, którą przeżywamy, a którą nazywa się Gaudete. Chodzi bowiem o pierwsze słowa antyfony na wejście w języku łacińskim, która mówi o radości wiary z racji bliskiego przyjścia Pana. Antyfona brzmi: radujcie się zawsze w Panu. Raz jeszcze powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. Temat radości, owego gaudete, podejmuje liturgia słowa, którą wysłuchaliśmy przed chwilą. Pierwsze czytanie z księgi proroka Sofoniasza wprost mówi: wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, bo Twój Pan, Twój Wybawca jest blisko. Tak samo święty Paweł w drugim czytaniu z listu do Filipian, z którego pochodzi właśnie wspomniana antyfona, mówi o radości i wskazuje na źródła tej adwentowej radości. Źródłem jest przede wszystkim przyjście Pana, a ta radość, która płynie z przyjścia Pana, ma być taka, aby była znana wszystkim ludziom. Trzeba więc porzucić troski, bo one zasmucają, bo one odbierają tę radość. A z drugiej strony potrzeba ufnej modlitwy w każdej sprawie. Potrzeba postawy dziecka, które z ufnością zwraca się do swego ojca. A temu wszystkiemu ma towarzyszyć pokój Boży. Pokój, który pochodzi od Boga. Pokój, jakiego świat dać nie może, a który może dać tylko sam Chrystus. Ten Boży pokój przewyższa wszelki umysł, jak pisze święty Paweł. To znaczy, tego pokoju nie da się wymyśleć, nie da się go zaplanować, ale trzeba go przyjąć jako dar od tego, który jest już blisko. Nieco w innej tonacji jest dzisiejsza Ewangelia trzeciej niedzieli Adwentu. Pokazuje ona wielkiego proroka czasu Adwentu, tego Adwentu historio-zbawczego, ale i Adwentu liturgicznego, który przeżywamy. Chodzi rzecz jasna o świętego Jana Chrzciciela, który naucza nad Jordanem. Według tradycji najprawdopodobniej Jan nauczał nad Jordanem dokładnie w tym miejscu, w którym naród wybrany z kilkusetletniej niewoli egipskiej wchodził do ziemi obiecanej. To bardzo wymowne, że właśnie tam naucza, bo to jest ponowne wprowadzenie narodu już nie z niewoli politycznej, ale z niewoli zła i grzechu do wolności dzieci Bożych. Wyraźnie na to wskazuje chrzest, jakiego udziela Jan w wodzie Jordanu. Ale jest to chrzest z wody, chrzest rytualny, rodzaj zewnętrznego odmycia, który ma wyrażać wewnętrzne oczyszczenie. Uderzające jest w relacji Łukaszowej to pouczanie różnych stanów. Możemy sobie wyobrazić, że otaczają go tłumy i co chwilę ktoś pyta, co ja mam czynić? Jest celnikiem. Ktoś inny mówi, a ja? Pyta żołnierz. I przekrzykują się wzajemnie żądni wyjaśnień, jak mają żyć, aby przygotować się na bliskie przyjście Mesjasza, którego wyraźnie Jan zapowiada. Mówi, on jest blisko, on przychodzi. Ja jestem tylko głosem wołającego na pustyni. On jest Słowem. On temu wołaniu nadaje sens, nadaje treść. Ja nie jestem godzien jak niewolnik rozwiązać rzemykał jego sandałów. On jest kimś naprawdę wielkim. I ewangelista zdaje się zamykać tę listę pouczeń, jakie daje święty Jan Chrzciciel, swoistą konkluzją, w której ów wielki prorok zapowiada wprost zesłanie Ducha Świętego. Mówi w ten sposób: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ten chrzest, którego ja dokonuję, jest tylko pewną formą zapowiadającą chrzest, jakiego dokonuje Duch Święty. Nie chodzi więc o chrzest w Duchu Świętym, jak często słyszymy o tym w środowiskach odnowy charyzmatycznej, ale chodzi o szczególne wylanie Ducha, o napełnienie mocą Ducha Świętego, napełnienie Jego owocami. A przypomnijmy, że wśród owoców Ducha Świętego po miłości pierwszym owocem jest radość. A więc znowu pośrednio Ewangelia mówi o radości w związku z bliskim przyjściem Pana. Chrzest mocą Ducha Świętego. By lepiej to zrozumieć, sięgnijmy do źródłosłowu. Grecki termin baptizma, oznaczający chrzest, pochodzi od czasownika bapto, to znaczy barwić, trwale farbować, w taki sposób, że już nie da się tego zmienić. Rzeczywiście chrzest w Duchu Świętym, chrzest mocą Ducha Świętego, jaki zapowiada Jan Chrzciciel, ma dokonać tak głębokiej zmiany, że już się nie da tego cofnąć, że zostanie wyciśnięta pieczęć na naszej duszy, nigdy już niewymazywalna, bez względu na to, co człowiek robi, jak żyje, kimkolwiek będzie. Jan swoim chrztem rytualnego obmycia, praktykowanego między innymi przez pobożnych Żydów, a więc nie była to czynność zupełnie nowa, zapowiada wylanie Ducha, zapowiada napełnienie Duchem, odrodzenie w Duchu Świętym, głęboką przemianę, jakiej dokonać ma w człowieku Duch Święty, który jest jak ogień, jest jak woda, jest jak wicher, jest jak gołębica. I wiele innych porównań używa katechizm Kościoła katolickiego, aby oddać istotę działania Ducha Świętego. Jest ona tak tajemnicza, tak wielowymiarowa, że brakuje słów, że nie wystarczy jedno pojęcie, ale trzeba wielu różnych obrazów, aby przybliżyć w jakiś sposób tajemnicę działającego Ducha Świętego. I oto zobaczmy. Ogień oświeca, ogrzewa, wypala. Dawniej duże rany dezynfekowano po prostu rozpalonym żelazem, ogniem. Dalej, ogień broni przed dzikim zwierzęciem, dlatego palono ogniska w czasie nocnego czuwania, żeby dzikie zwierzę nie podeszło. Ogień służy za znak do komunikowania i choć jest pokorny, bo można go łatwo zgasić, to jednak ma w sobie potężną niszczycielską moc, gdy wyrwie się spod kontroli, gdy damy mu przestrzeń. Tak samo jest z Duchem Świętym. Jak ogień oświeca nasz umysł, jak ogień rozpala i rozgrzewa serce i uczucia, wypala zmysły, broni przed szatanem i stwarza jedność wierzących w jednym Kościele Świętym. A przy tym Duch Święty jest pokorny, bo nie wchodzi tam, gdzie nie jest proszony. Ale jeżeli zostanie zaproszony, jeżeli stworzy się mu przestrzeń we własnej duszy, staje się jak pożar, jest ogniem nieugaszonym, jest wichrem, mocą porywającą, niszczącą wszystko, co zbudowane jest na piasku pychy i złudzeń. Taki chrzest w Duchu Świętym zapowiada Jan Chrzciciel. Taki chrzest daje nam ten, który przychodzi w osobie kruchego, maleńkiego dziecka. Drogie Panie, Adam Mickiewicz, parafrazując słowa poety z XVI wieku, Anioła Ślązaka, właściwie Johanna Schefflera, powiada: co z tego, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, jeżeli nie narodził się w tobie? Co z tego, że jest Boże Narodzenie, jeżeli w nas nie dokonuje się odrodzenie w mocy Ducha Świętego? Potrzeba zatem przemiany, potrzeba zatem nawrócenia. Bliska tajemnica wcielenia domaga się więc gruntownej przemiany, domaga się nawrócenia, a jest to jeden z celów roku wiary. A nawrócenie to nic innego jak otwarcie się na działanie Ducha Świętego, który został nam dany już we Chrzcie Świętym, ale pokornie czeka pod drzwiami naszego serca na zaproszenie, aby mógł wejść i, tak jak ogień, któremu dajemy przestrzeń, mógł się rozpłomienić. Może to właśnie uczuciowe otwarcie na bezbronność boskiego dziecięcia w żłóbku, które przemawia silniej do naszego serca niż do umysłu, może to będzie okazją do otwarcia drzwi dla Ducha Świętego, dla tego powiewu i porywu, który ma moc otwierania wszystkich drzwi i okien całego świata. I gdy On, Duch Święty, napełni nas od wewnątrz, wówczas będzie radość doskonała, ta, do której zachęca liturgia trzeciej niedzieli Adwentu. To będzie radość doskonała, nawet gdyby wigilijny stół miał być pusty. Bo radość w Duchu Świętym to nic innego jak zjednoczenie z Bogiem. To Bóg sam, Bóg, który wystarczy. Jak pisała święta Teresa od Jezusa: Dios solo basta. Bóg sam wystarczy. Duch Święty napełnia nas Bogiem. On sam wystarczy. Dlatego radość w Duchu Świętym jest pełna, jest doskonała. Bo radość to zjednoczenie z Bogiem, to harmonia z Nim, ze sobą, z całym stworzeniem. Ale to harmonia budowana nie mocą człowieka, ale przez Chrystusa, który przychodzi po to właśnie, aby nas zjednoczyć, aby zasypać mur wrogości, aby pojednać ojców i synów, matki i córki, aby uczynić z nas jeden święty, kapłański i królewski lud, napełniony Duchem Świętym, napełniony radością, którą On jedynie dać może.